Otwieram 34. sesję Rady Miejskiej Grudziądz. Witam bardzo serdecznie panie i panów radnych. Witam burmistrza Wielunia pana Pawła Okrasę, skarbnika miasta Wielunia panią Danutę Kondracką, sekretarz miasta Wielunia panią Magdalenę Majkowską, radcę prawnego panią Małgorzatę Majtykę. Witam obecnych na sali przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów. Witam naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Witam obecne na sali obrad media, prasę lokalną, słuchaczy Radia Ziemi Wieluńskiej oraz widzów telewizji kablowej Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Serdecznie witam na dzisiejszej sesji zaproszonych gości. Witam komendanta powiatowego Policji w Wieluniu, młodszego inspektora Zbigniewa Polka. Witam serdecznie. Witam również zastępcę naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, podkomisarza Wiesława Moszyńskiego. Serdecznie witam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, młodszego brygadiera, magistra inżyniera Tomasza Lewińskiego. Dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem sesji oraz projektami uchwał otrzymali wszyscy radni. Na podstawie listy obecności na ustawowy skład rady 21 radnych obecnych jest 19 radnych, a zatem stwierdzam prawomocność zwołanej sesji. Czy ktoś zgłasza wniosek do porządku obrad dzisiejszej sesji? Zgodnie z artykułem 20 ust. 1a Rada może bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady dokonać zmian w porządku obrad. Pan burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, złożył wnioski o dokonanie zmian w porządku obrad. Pierwszy wniosek dotyczy wprowadzenia punktu następującego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 32/325/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wieluń. Projekt stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem państwo radni otrzymali przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Jeżeli ktoś z państwa radny nie otrzymał tego projektu uchwały, to proszę to zgłaszać. I drugi wniosek burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasy, jest wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie podstrefy Wieluń w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem państwo radni również otrzymali przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Jeżeli ktoś z państwa takiego projektu nie otrzymał, to proszę zgłosić również ten fakt. Zgłasza się pani radna Honorata Freus. Bardzo proszę o zabranie głosu. W sprawie porządku.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu wykupowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wniosek argumentuję tym, że uważam, że podział jest nierównomierny co do niektórych szkół. Między innymi uważam, że Stodolnia A powinna należeć do szkoły, do zespołu, nie do drugiej.
Dziękuję bardzo. Wniosek dotyczy zdjęcia punktu 21 z porządku obrad. Tak? Proszę bardzo o zabranie głosu panią radną Janinę Zapłotnik. Czy pani...
Nie mamy uchwał dotyczących opłaty za przedszkola?
Uchwały zmieniającej.
Wcześniej dostaliśmy.
Dzisiaj nie dostaliśmy.
Ale a czy w materiałach z...
Na komisji.
Dobrze, to za chwilę. Czy oprócz pani radnej Janiny Zapłotnej inni nie otrzymali? Raz, dwa. Pan Sępiński też nie, tak? Czy, dobrze. Czy uchwałę w sprawie... W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie po strefie wielu, wszyscy otrzymali? Dobrze. Koleżanka tutaj z obsługi Rady przekaże projekty uchwał. Czy proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Sierpińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rada, radni goście. Ja w sprawie tego, co pani honorata tutaj zgłosiła zdjęcie w porządku obrad do podziału obszaru miasta na obszary przypisanego danej szkoły. Słuchajcie, proszę państwa. Jeszcze raz to przeanalizowałem. Pomyślałem sobie...
Panie radny Piempiński, czy pan ma wniosek w sprawie porządku? Jeżeli to dyskusja będzie w tym punkcie, wtedy pan będzie mógł wystąpić i zabrać głos. W tej chwili zgłaszamy tylko wnioski do porządku obrad. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze wniosek do zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie ma. A więc zostały zgłoszone 3 wnioski. Jeszcze pan burmistrz, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wysoka rada, szanowni państwo. Ja tylko w odpowiedzi na wniosek pani radnej honoraty Prawo Zdrzela. Otóż zgodnie z przepisami rada powinna do 15 lutego podjąć taką uchwałę o dostosowaniu sieci szkół i obwodów do tej nowej ustawy, ponieważ ta uchwała nasza musi być jeszcze konsultowana i opiniowana przez kuratora oświaty. Stąd 15 minut jest termin graniczny.
Dziękuję bardzo za dodatkowe wyjaśnienia złożone przez pana burmistrza. Nie ma więcej wniosków do porządku obrad. Nie ma. Przechodzimy do głosowań. Przechodzimy do głosowania wniosku pierwszego, to jest o wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 32 łamane przez 325/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wieluń. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 5, 6. Dziękuję. 19 radnych głosowało za wnioskiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 19 radnych głosowało za wnioskiem. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. A zatem wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady stwierdzam, że Rada Miejska wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. Przechodzimy do głosowania wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie podstrefy Wieluń w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, czternaście. 14 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? 4, 5. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, 14 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady stwierdzam, że Rada Miejska wyraziła zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. I przechodzimy do głosowania wniosku numer 3. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, chciałem zapytać, jakie są konsekwencje, jakie byłyby konsekwencje tego, gdyby dzisiaj Rada nie przyjęła tych obwodów szkolnych. Czy są jakieś konsekwencje z tego tytułu, czy pozostają, powiedzmy, te, które do tej pory obowiązywały? Bo zgodnie z harmonogramem wdrażania reformy oświatowej, zdaje się, jest do końca marca termin ustalenia nowych obwodów szkolnych. Czy to prawda?
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu dyrektora Zakładu Obsługi Placów Oświatowo-Wychowawczych pana Andrzeja Dąbrowskiego.
Tak, to jest prawda. Ostateczną uchwałę o obwodach szkół, przyszłych szkół ośmioklasowych, Rada Miejska musi podjąć do dnia 31 marca 2017 roku. Przy czym wcześniej należy uzyskać opinię organu nadzoru pedagogicznego oraz związków zawodowych, które w swoim szkole obejmują pracowników systemu oświaty. Z wyliczeń, które przedstawiło wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej, ta data 15 lutego jest taką optymalną datą na podjęcie uchwały w sprawie projektu sieci szkół i obwodów.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienia, udzielenie odpowiedzi.
Przepraszam, panie przewodniczący, zdaje się, że na drugie pytanie nie udzieliłem jeszcze odpowiedzi. Jeżeli do 31 marca organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie podejmie uchwały tej końcowej, wtedy obowiązuje sieć i obwody dotychczas funkcjonujące.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pani... Słucham, czy ktoś tam... Tak, do głosowania. Przechodzimy do głosowania wniosku pani radnych Marty Freus o zdjęcie z porządku obrad punktu 21. Kto z pań i panów radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 14 radnych jest za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, dwa, trzy. Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 14 radnych głosowało za zdjęciem tego punktu z porządku obrad. 3 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości stałego składu do Rady stwierdzam, że Rada Miejska wyraziła zgodę na zdjęcie tego punktu z porządku obrad. A zatem w miejsce punktu zdjętego, czyli punktu 21, będziemy rozpatrywać punkt podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 32 łamane przez 325/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wieluń. Natomiast punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie podstrefy Wieluń w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej będzie punktem 24, a punkty od numeru 24 do numeru 35 będą miały numerację o 1 wyższą. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad. To jest przyjęcie protokołów numer 28 łamane przez 16, 29 łamane przez 16, 30 łamane przez 16 oraz 31 przez 16. Protokoły zostały sporządzone. Zostały, są do oglądu w biurze Rady Miejskiej, jak również zostały przesłane na skrzynki mailowe Państwa Radnych. Czy do protokołu z 28 sesji Rady Miejskiej mają Państwo Radni jakieś uwagi? Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Radnego Grzegorza Kucharskiego.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chciałem tylko powiedzieć, że wniosłem pisemną prośbę, jeśli chodzi o wszystkie protokoły, które mamy dzisiaj przyjmować. I proszę mieć to na względzie, dobrze? Dziękuję.
Pan Radny Grzegorz Kucharski złożył wniosek, aby we wszystkich protokołach, to znaczy w protokole z 28, 29, 30 i 31 sesji Rady Miejskiej zamieścić pełne wystąpienia Pana Radnego, jak również pełne odpowiedzi Burmistrza Wielunia na wystąpienie Pana Radnego. W związku z tym poddaję głos pod głosowaniem, kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, aby do protokołu
z... Ja bym tylko jednego radnego, nie wszystkich.
Proszę? Bo Pan Rad... Nie, nie wziąłem Panu głosu. Dlatego, że protokoły są sporządzane. Taka była decyzja Rady poprzedniej kadencji, że protokoły będą sporządzane w sposób syntetyczny. Protokoły mogą zawierać pełne wystąpienia lub skróty wystąpień radnych. Jeżeli Pan Radny składa wniosek o to, aby w protokole danej sesji było naniesione pełne jego wystąpienie, jak również pełna odpowiedź burmistrza na wystąpienie radnego, to ja taki wniosek poddaję pod decyzję Rady, a to Rada zdecyduje, czy w tym protokole zostanie naniesiona zmiana w postaci pełnych wystąpień radnego. Oczywiście będzie to wynikało z nagrania, ponieważ sesja jest nagrywana. Czy do protokołu 28 sesji Rady Miejskiej są jeszcze jakieś inne uwagi oprócz Pana Radnego Grzegorza Kucharskiego? Nie ma, a zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pana radnego, aby w protokole z 28 sesji nanieść pełne jego wystąpienia oraz pełne wystąpienia burmistrza, będąc odpowiedzią na wystąpienie. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze? Siedem. Siedmiu radnych głosowało za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głosowanie? Siedem, siedem, cztery. Kto się wstrzymał od głosu? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Pięciu.
Nie, dobrze, że nie ma.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 7 radnych głosowało za wnioskiem, 7 radnych głosowało przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego Rada tego wniosku nie uwzględniła. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 28 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest? Raz. 11 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu? 6, 7. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 11 radnych głosowało za. Nikt nie był przeciwny. 7 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Przechodzimy do przyjęcia protokołu 29 sesji Rady Miejskiej. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Pan radny Grzegorz Kucharski wniósł. Panie radny Kaczmarek. Przywołuję pana do porządku. Proszę nie przeszkadzać. Również pana radnego Grzegorza Kucharskiego przywołuję do porządku. Panie radny, proszę w trakcie prowadzenia sesji nie prowadzić dyskusji i nie przeszkadzać. Również do protokołu z 29 sesji Rady Miejskiej pan radny Kucharski złożył wniosek, aby w tym protokole zostały umieszczone pełne jego wystąpienia oraz pełne odpowiedzi burmistrza na jego wystąpienia. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi do protokołu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za wnioskiem pana radnego Kucharskiego? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem radnych za. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Proszę. Proszę państwa, proszę podnieść rękę, żeby ubrać. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymuje od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery.
To samo.
Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 7 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska wniosku nie uwzględniła. Przechodzimy do głosowania przyjęcia protokołu z 29 sesji Rady Miejskiej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu? Raz, trzy, cztery,
dziewięć,
12 radnych głosowało za przyjęciem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 12 radnych głosowało za, nikt nie był przeciwny, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Bardzo proszę, zabranie głosu.
Pewnej kwestii formalnej, dlatego że rozgorzała tutaj przed chwileczką taka dyskusja, czy to dotyczy tylko moich wystąpień, czy całych protokołów. Jak gdyby mam wrażenie, że część radnych nie zrozumiała, to dotyczy tylko i wyłącznie moich wystąpień. Moich i pana burmistrza i tylko odpowiedź burmistrza na moje pełne wystąpienie.
Dziękuję bardzo.
I dlatego nie chodzi o zmianę całych protokołów. Dziękuję.
Panie radny, dziękuję, ale to nie był wniosek formalny. To ma po prostu pana wystąpienie, aby objaśnienie czy doprecyzowanie. Ale radni zrozumieli, bo ja wyraźnie to precyzuję. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 30 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Pan radny Grzegorz Kucharski również złożył tutaj uwagę, wniosek do tego protokołu, aby umieścić w nim jego pełne wystąpienia oraz pełne odpowiedzi burmistrza na te wystąpienia. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś inne uwagi? Pozostali państwo radni mają uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania nad tutaj wnioskiem pana radnego Grzegorza Kucharskiego. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem, aby w protokole 30 sesji umieścić pełne wystąpienia pana radnego Grzegorza Kucharskiego oraz pełne odpowiedzi burmistrza na jego wystąpienia? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Nie,
raz,
siedem.
Dwa, trzy, cztery, siedem. Pięć, siedem. Siedem. Bo państwo nie wszystko to mówią. Siedem za. Kto jest przeciw? Raz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto się wstrzymuje głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 7 radnych było za, 8 radnych było przeciw. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska nie uwzględniła wniosku. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 30 sesji Rady Miejskiej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 30 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 13 radnych głosowało za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? 4, 5, 6. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. 13 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Nikt nie był przeciwny. 6 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 31 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Pan radny Grzegorz Kucharski złożył wniosek, aby do protokołu w protokole umieścić pełne jego wystąpienia oraz pełne odpowiedzi burmistrza na te wystąpienia. Czy państwo radni pozostali mają jakieś uwagi do protokołu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Tutaj wniosku i uwagi pana radnego Grzegorza Kucharskiego. Kto jest za wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 5, 6, 7. 7 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, siedem, osiem. Kto się wstrzymuje od głosu? W głosowaniu wzięło 19 radnych. 7 radnych głosowało za, 8 było przeciw. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska wniosku nie uwzględniła. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 31 sesji Rady Miejskiej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 31 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 13 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymuje od głosu?
2, 3, 4, 5, 6.
5, 6. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych, 13 radnych głosowało za, nikt nie był przeciwny, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 3 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 3 porządku obrad. To jest informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Wieluń za 2016 rok. Ten punkt wynika z przyjętego przez Radę ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2017. Zwróciłem się do pana burmistrza, aby w tym punkcie zwrócił się do jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy Wieluń o przedłożenie informacji. I Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, Straż Miejska w Wieluniu, Zarząd Miejsko-Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieluniu przedłożył informacje na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wieluń. Została również przedłożona informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych. Już podczas otwarcia ofert powitałem panów komendantów i szefów poszczególnych jednostek. Bardzo dziękuję panom za przyjęcie zaproszenia i przybycie na dzisiejszą sesję, jak również za przygotowanie i przesłanie nam materiałów w postaci informacji o stanie bezpieczeństwa. W podpunkcie pierwszym mamy informację Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu o stanie bezpieczeństwa w gminie Wieluń, w tym sprawozdanie ze służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Zgłaszają się pan radny Robert Duda,
Jan Kępiński,
pan radny Jan Kępiński.
Więcej nie widać na razie.
Czy ktoś z państwa radnych pragnie się zabrać głos?
W sali są.
Na razie więcej nie ma. Zgłasza się pan przewodniczący zarządu osiedla, pan Baranowski, Kazimierz, przepraszam, pan Baranowski Kazimierz. Na razie więcej zgłoszeń nie ma i lista mówców pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Roberta Budę.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, panowie komendanci, szanowni państwo. Przedstawionej informacji wynika, że w 2016 roku odnotowano spadek zagrożenia przestępczością w zestawieniu ogólnym. Jest wychylalnością na poziomie wyższy niż średnia województwa. Takie informacje oczywiście zawsze cieszą mieszkańców, zwłaszcza gdy towarzyszy temu przeświadczenie, że wydatkowanie na ten cel publicznych pieniędzy ma sens i jest bardzo ważne. Chciałbym zwrócić uwagę na istotną rolę monitoringu w całym procesie działania wszystkich działań Policji, Straży Miejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Otóż, z danych wynika, że w 2016 roku operatorzy monitoringu przekazali Policji i Straży Miejskiej 137 informacji o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego. Świadczy to o tym, że monitoring działa i na przestrzeni kilkunastu już lat funkcjonowania przynajmniej państwo, że niewątpliwie się udało. Unii uważamy, im więcej kamer sytuowanych będzie w newralgicznych miejscach, tym poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wielunia również będzie większe. W tym miejscu chciałbym zapytać, zaznaczyć z pewnością każdy z Państwa radny się ze mną zgodzi, że przeznaczenie z budżetu gminy do realizacji w tym roku kwoty 100 tysięcy złotych na trzeci etap rozbudowy mikrobytu było właściwą decyzją i z pewnością zaprezentuje to w jeszcze większym stopniu, jeżeli chodzi o spadek przestępczości w tym roku. Szanowni Panowie Komendanci, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej, w imieniu Klubu Radnych Sport i Zdrowie Wizacja chciałbym podziękować Panom Gospodarzom Pracownikom za dotychczasowe wszelkie działania, zarówno te operacyjne, prewencyjne, ale i również edukacyjne oraz promocyjne, ukierunkowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Wielkopolska.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, panowie komendanci, goście. Ja wczoraj na Komisji Prawa i Porządku wypowiadałem się na temat bezpieczeństwa w gminie, w szczególności w gminie. I tutaj też jeszcze raz z tego miejsca panowie i ten nasz kierownik również dziękujemy wam bardzo, że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Ale ja obiecałem panu komendantowi, że dzisiaj zadam jeszcze pytania, ale takie krótkie. Ponieważ dzisiaj wiadomo jest, że od góry przywołuje się, ale po wskrzeszach z powrotem posterunki policji. Czy u nas również planowane są właśnie to wskrzeszenia tych posterunków i czy to jest na wasz wniosek, czy to jest odgórna decyzja, to jest jedno. Bardzo się ucieszyłem, jak czytam w internecie, czy też czytam w prasie na temat wykrywania, gdzie są rozprowadzane, czy kto posiada narkotyki. I tutaj wyczytałem właśnie, że pies naprowadził. I zadaję panu pytanie, panu komendancie, czy już macie tego psa na stałe, bo był przedtem rotacyjnie wypuszczany. Raz do was, raz do Wielunia. Tak to było. I trzecie, ponieważ wczoraj akurat zadałem może zaskoczenia, że wreszcie była przemoc w rodzinie, czy w ogóle przemoc. Pan komendant obiecał, że dzisiaj na sesji przedstawi właśnie, jak wygląda przemoc w Wielunia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. O zabranie głosu proszę pana przewodniczącego zarządu osiedla, pana Kazimierza Baranowskiego.
Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni goście. Rok temu tutaj zabierałem głos odnośnie też spraw bezpieczeństwa publicznego w mieście i w ogóle w osiedlu. Cieszę się, że za rok 2016 jest opinia, czy sprawy bezpieczeństwa przestępczością, sprawy zagrożenia przestępczością najbardziej uszkodliwą, czyli kryminalną, aby wychowalność utrzymała się na podobnym wysokim poziomie, to znaczy wyższym niż średnia województwa. Ten sprawozdanie jest również na temat patroli pozanormatywnych. Mimo mniejszej ilości służb ponadnormatywnych, w minionym 2015 było 107 dwuosobowych patroli. W minionym roku było 75 tych patroli, z tym, że efekt tych patroli jest u mnie w osiedlu jest lepszy niż w roku 2015. I słyszę zadowolenie mieszkańców i sam widziałem te patrole, których wcześniej nie widziałem. Tym, że skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? U mnie w osiedlu Uścińskiego odnośnie ruchu drogowego. Przy każdym wjeździe na drogę osiedlową główną, która przechodzi przez osiedle, są znaki D40, czyli strefa bezpieczeństwa. Na drogach osiedlowych są znaki B2, zakaz wjazdu. Pod czym jest tabliczka droga pożarowa. Pytam, czym się różni znak B2 przy wjeździe na drogę gminną, powiatową czy inną? Od znaku B2, czym się różni znak przy drodze powiatowej, gminnej i innej od znaku B2 znajdujący się przy wjeździe na drogę osiedlową, która jest również drogą pożarową? Jeżeli się wjedzie w obszar zabudowany, przekroczy się prędkość ponad 50 km na godzinę, grozi mandat, zależy od szybkości jeszcze, przeciętnie 100 zł i ileś tam punktów. Przeważnie 4, tak tutaj podpowiadam. W czerwcu 2015 były prowadzone przez Państwową Straż Pożarną czynności kontrolno-rozpoznawcze w osiedlu. Stwierdzono utrudniony dojazd i brak dojazdu pojazdów do budynków osiedla. Zostało skierowane pismo Komendy Państwowej Straży Pożarnej do Komendy Powiatowej Policji. Jestem w posiadaniu tego pisma, z tym, że sprawy zawarte w tym piśmie nie są, mimo poprawy, nie są jeszcze zrealizowane do końca. W piśmie tym mówi się, brak dojazdu pożarowego dla pojazdów jednostek ochrony pożarowej może przyczynić się do opóźnienia wejścia służb ratowniczych do zagrożonych pomieszczeń w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia i powodować swobodny jej rozwój oraz rozprzestrzenianie się na cały obiekt, co w konsekwencji prowadzi do realnego zagrożenia dla osób zamieszkujących wyżej wymienionych obiektów. O poniższym informujemy w celu wykorzystania służbowego zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Więc należało, skoro wiadomo o co chodzi, należałoby doprowadzić do stanu takiego, skoro jest oznakowane wszędzie tak, jak powinno być, tak jak na tej drodze powiatowej, gminnej, autostradzie czy jeszcze innej. Nadal jest jazda po drogach osiedlowych, mimo oznakowania zakaz wjazdu, szybka jazda po drogach osiedlowych, parkowanie pojazdów jeszcze na drogach osiedlowych i na znajdujących się przy nich drogach jakichś tam zatoczkach wykorzystywane do zaparkowania pojazdów, parkowanie na trawnikach, wymuszanie pierwszeństwa poprzez używanie sygnałów dźwiękowych. Proszę Państwa, sam byłem świadkiem, jak właściciel pojazdu parkował prawie pod swoim wejściem do klatki. Wyjeżdżając z tego miejsca parkowania, wjechał na drogę osiedlową, wycofując, prawie jechało pogotowie na sygnale, na światła. Które musiało, ten wyjechał na drogę osiedlową i nie mógł sobie poradzić, pogotowie musiało wstawić. Drugi przypadek. Jedzie kierowca, idzie dziecko. Kierowca trąbi na niego. Przejechał, dziecko uciekło, ale dogonił to dziecko, pyta się, gdzie on mieszka. Co on tu robi? Pytam się. Pytam się, bo tam jest znak strefa zamieszkańca. Co ona ma? Kto tam ma pierwszeństwo? Prosiłbym, żeby się wypowiedzieli pan komendant policji i w tym temacie pan komendant straży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie się zabrać głos? Zgłasza się pani radna Janina Zapłotna. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze będzie brał głos w tym punkcie? Nie ma. Lista musu zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu panią radną Janinę Zapłotną.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeniu Rady. Ja mam jedno pytanie. Właściwie Chciałam się dowiedzieć. Otwarty jest salon gier, ponieważ są na osiedlach ulotki w poszczególnych skrzynkach. To zezwolenie na otwieranie tego salonu gier wirtualnych. To jest kawalwary 46. Ten od 8 do 13. W ubiegłych kadencjach ciągle żeśmy my jako radni walczyliśmy o to, żeby tego typu salonu nie było, bo młodzież zamiast do szkoły to będzie chodziła mimo wszystko i sobie pogryzać. I czy były kontrole z tego tytułu przez komendę policji, czy strasznie wiemy coś na ten temat, jak to wygląda. A przy okazji, jak mówiłam na komisji, ale również będę chyba dla wszystkich tutaj osiedli chciałabym podziękować wszystkim dzielnicowym, którzy zajmują się naszymi osiedlami, bo rzeczywiście robią kawał dobrej roboty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie wystąpienia. Bardzo proszę pana komendanta Komendy Powiatowej Policji, pana młodszego inspektora Zbigniewa Polko o zabranie głosu, udzielenie odpowiedzi czy odniesienie się do wystąpień państwa radnych. Bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, Szanowni Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Przyszło mi tutaj sprawozdanie za okres 2016 rok za okres rządu mojego poprzednika. Tak jak Pan Radny zauważył, na terenie powiatu wieluńskiego nastąpił spadek liczby przestępstw zarówno w kategorii ogólnej, jak i w kategorii kryminalnych. Równolegle do tego mamy niewielki spadek wykrywalności, który jest tak na bardzo wysokim poziomie, ponieważ na 4 zgłoszone nam przestępstwa, 3 zostały wykryte. Tak obrazowo, na terenie, taka może rzucać się bardzo duża dysproporcja między rokiem 2015 a 2016. Ta dysproporcja wynika z zakończenia roku 2015 jednej sprawy, gdzie doszło do oszustw internetowych i tam było ponad 500 czynów stwierdzonych. Dlatego taka dysproporcja jest między tymi dwoma latami. Wykrywalność ogólna na terenie powiatu wieluńskiego wynosi prawie, tak powiem, 75%. Najbardziej dopuszczliwe przestępstwa, z jakimi spotykacie się Państwo jako my, jako mieszkańcy terenu wieluńskiego, są to przestępstwa tak zwane 7 wybranych kategoriach. Są to kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów, uszkodzenie mienia, rozbój, bójka, pobicie i uszkodzenie ciała. W tych kategoriach kradzieży liczby cudzej na terenie powiatu wieluńskiego zaistniało 103 czyny w 2016 roku. Jest to liczba mniejsza od roku 2015 o 18 czynów. Na terenie miasta gminy Wieluń w tej kategorii mieliśmy 92 kradzieże. Od spadek był większy, bo o 23 zdarzenia. Kradzieży z włamaniem na terenie powiatu było zdarzeń stwierdzonych 43, na terenie gminy Wieluń było tych zdarzeń 31. Spadek o 28, w roku 2015 było tych zdarzeń 59. Kolejna kategoria to kradzieże z włamaniem do samochodów. Tutaj zgłoszonych mieliśmy 16 takich kradzieży. Wykrywalność niestety była zerowa. Wiąże się to z tym, że część pojazdów jest zgłaszanych jako ukradzione przez właścicieli, gdzie mamy wątpliwości, czy do kradzieży dojdzie. Niestety nie zawsze udaje się udowodnić właścicielowi, że no, to jest to typowy zgłaszany. Generalnie kradzieżami z samochodów w dzisiejszych czasach zajmują się wyspecjalizowane grupy i nasze rozpoznanie pozaprocesowe pozwala stwierdzić, że najprawdopodobniej działy tu grupy poza naszego terenu. W przestępstwach przeciwko, życiu, zdrowiu, czy przestępstwa rozmienicze na terenie powiatu było 9 takich zdarzeń, wszystkie 9 przestępstw rozwoju było na terenie gminy Wieluń, na tej gminy Wieluń. Wykrywamy już na wysokim prawie 90% poziomie. W kategorii bójka, pobicie, na terenie powiatu było 8 zdarzeń, na terenie miasta i gminy Wieluń 7. wykrywalne 77%. Przestępstwa pakietowa w ciągu roku 2016 stwierdziliśmy 64 takie przestępstwa, były notania odnośnie. Tutaj, jak już jestem przy narkotykach, panu radnemu, że mamy na wyposażeniu, trudno nawet na tym, wyposażeniu psa do wykrywania narkotyków, jest wykorzystywany bardzo często. Nawet w tym roku już, że tak powiem, przyczynił się do znalezienia narkotyków w trakcie przeszukania. Korzystujemy go w trakcie, gdy już wiemy, że ktoś może posiadać narkotyki w trakcie wykonywania przeszukań pojazdów, mieszkań, pomieszczeń. Wykorzystujemy tego pieska i że tak powiem, on swoją pracę wykonuje bardzo dobrze. Przyczynia się do wykrycia między innymi tego. Tu jest podzielone zdanie, bo przewodnik też sobie uzurpuje, że tak powiem, pracę o nagrodę i doceniamy przewodnika. Przewodnik w swoim zakresie obowiązków ma obowiązek dbać o swojego podopiecznego. Zresztą to sami Państwo wiecie, że jak on będzie dobrze pracował, to przewodnikowi krzywda się nie stanie. Przestępczość gospodarcza na terenie powiatu jest najwyższy 151 zdarzeń. Tak jak powiedziałem, te spady najbardziej, bo te przestępstwa internetowe to właśnie jest ta kategoria przestępczości gospodarczej. Poza przestępczością kryminalną mamy do czynienia z działalnością naszą na służbie jako służb mundurowych. Tutaj występują służby prewencyjne i ruchu drogowego. W trakcie 2016 roku na terenie miasta gminy Bielsko zarejestrowano ponad 9700 osób. Jest to mniejsza liczba niż w roku 2015. Legitymowanie jest to podstawowe uprawnienie policji, zatwierdzenia tożsamości, potwierdzenia tej tożsamości, ustalenia osób, które mogły dopuścić się czynu zabronionego. W trakcie tych działań prewencyjnych nałożyliśmy łącznie 1579 mandatów. Prawie tyle samo było zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego, jak to nie jest najzgodniejszy środek efekty, czyli pouczenia. W roku 2016 mieliśmy zgłoszonych 5233 interwencje. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem 2015. Najczęściej interwencje mają miejsce w miejscach publicznych, no, 3924 oraz interwencje domowe 557. Po dezencie, czyli w naszych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, zatrzymaliśmy łącznie 183 osoby. Przemoc w rodzinie. Nieodłącznie wiąże się to z tymi interwencjami domowymi. W trakcie tych interwencji domowych łącznie mieliśmy sporządzonych 59 kart, niebieskich kart. Jest to procedura, w trakcie której są dokonywane dokładne sprawdzenia sytuacji rodzinnej. W trakcie tej procedury wypełniony formularz druku niebieskiej karty przekazywany do zespołu interwencyjnego prawnego, w trakcie której jest omawiana sytuacja, badane są zjawiska zachodzące w rodzinie. W ramach tej procedury dzielnicowy ma obowiązek systematycznie sprawdzać, jak wygląda przestrzeganie prawa w tej rodzinie. I tutaj nawiązując już do kolejnego pytania pana radnego, w trakcie tych 50, na podstawie tych 59 procedur, których wdrożyliśmy, na terenie miasta było wdrożonych 45 procedur, na wsiach 14. Osób dotkniętych przemocą ogółem 73, w tym kobiet 50, mężczyzn 13, nieletnich 10. Sprawców przestępstw przemocy w rodzinie łącznie 59, liczba kobiet 5, mężczyzn 54, nieletnich sprawców przemocy nie mieliśmy. Osób zatrzymanych sprawców, to jest nasze działanie priorytetowe w tym momencie, kiedy dochodzi do zagrożenia życia, zdrowia w celu odseparowania ofiary od sprawcy. Zatrzymaliśmy takich osób 29, w tym 2 kobiety i 27 mężczyzn. Pośród zatrzymanych sprawców 28 było pod wpływem alkoholu, kobiety 2, mężczyźni 26. Liczba stwierdzonych przemocy fizycznej 55, psychicznej 66, innej 36. Temat narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Tutaj nie mieliśmy żadnego zatrzymania ujawnienia narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Dlatego będziemy w tym roku zmieniać troszeczkę strukturę organizacyjną jednostki. Zespół do spraw nieletnich będzie, że tak powiem, osłabiony o zadania, wyłączone jest działanie do zadania związane z profilaktyką. Powołujemy jednoosobowe stanowisko do spraw profilaktyki społecznej. W ten sposób damy możliwość zespołowi trzyosobowemu, zespołowi do spraw nieletnich działania bardziej aktywnie wśród młodzieży i ujawnienie czynów karalnych wśród młodzieży. Czynów karalnych wśród młodzieży w 2015 roku, na terenie miasta i gminy Wieliń było 15, w porównaniu do roku 2015 było to 5 mniej, o 7 mniej. Sprawcy w liczbie 14 opuścili się tych czynów karalnych. Poza czynami karalnymi, czyli tymi, którymi są ścigane, ujawniamy też działamy w ramach ujawnienia demoralizacji wśród nieletnich. Przejawem demoralizacji jest między innymi nikotynizm, alkoholizm, narkomania, wagary, dopuszczanie się innych czynów karalnych. W roku 2016 takich ujawnionych, zagrożonych demoralizacją nieletnich było 24. W tym pozbawionych właściwej opieki dwóch. Tak mówię, narkomanii nie było, pod wpływem alkoholu ujawniliśmy 37 osób nieletnich. Systematycznie prowadzone są działania pod kryształem Miela, które są ukierunkowane właśnie na ujawnianie osób zagrożonych demoralizacją, jak i ujawnianie sprawców czynów karalnych, ujawnianie nieletnich poszukiwanych oddalających się ze środków odosobnienia, ze środków wychowawczych. Te działania są prowadzone systematycznie, co miesiąc wybieramy sobie daty, z którymi mogą się wiązać szczególne zagrożenia. Jest tam na przykład Dzień Wagarowicza, co piątek, sobota poprzedzające ferie czy świętami, kiedy młodzież ma więcej czasu. W ramach tych działań poza zespołem do spraw nieletnich do ujawniania wykroczeń i nieletnich zagrożonych demoralizacją włączone są inne służby kryminalne, prewencji ruchu drogowego. Poza działaniami restrykcyjnymi, represyjnymi prowadzimy również szerokie działania profilaktyczne. Tutaj wśród takich działań profilaktycznych można wymienić m.in. zielone światło dla przedszkolaka, lepiej grać niż spać, bardzo szeroka akcja, która się cieszy bardzo dużym odwiedzeniem wśród miejscowych szkół. Poza tym jesteśmy systematycznie w kontakcie z pedagogami i dyrektorami szkół, gdzie idziemy z naszą profilaktyką. W ramach tej profilaktyki działa na terenie Wielunia grupa PAD, która przedstawia scenki pokazujące, jak można żyć, zachowywać się, bawić się bez używek. Poza tymi działaniami związanymi z nieletnimi prowadzimy działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli dotyczy to praktycznie nas wszystkich, w roku 2016. Na terenie miasta i gminy Wieluń zanotowano 183 przestępstwa drogowe, to jest o 18 więcej. Tutaj w ramach tych przestępstw są to wypadki drogowe i również prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Wypadków drogowych na terenie miasta gminy Wieluń było 10 w porównaniu z rokiem, tyle samo co w roku 2015. W trakcie tych Na skutek tych wypadków 6 osób niestety, ale na razie powiatu poniosło śmierć. Tutaj mówię, to ta sama liczba, która była w roku 2015 i uważamy, że tych ofiar jest za dużo. Poza tym najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków, nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, nieudzielenie pierwszeństwa i nieprawidłowe przejeżdżanie. Sprawca nie zdarzeń drogowych najczy w 87% są kierujący pojazdami. Działania profilaktyczne, jakie prowadzili przede wszystkim Wydział Ruchu Drogowego, to działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób niechronionych, czyli to są piesi, rowerzyści, motorowerzyści. Tutaj staramy się poprzez represje i działania kontrolne wymusić na tych użytkownikach drogi poszanowanie dla przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do znaków. Poza tym prowadzone są działania takie jak pasy foteliki, czyli sprawdzamy, czy kierujący mają zapięte pasy, czy dzieci są przewożone w fotelikach i miejscach tymi siedziskami dodatkowymi, jabłko, cytryna, Mikołaj na drodze, to działania profilaktyki miękkiej, gdzie zwracamy uwagę popełniającym drobne wykroczenia, wyznając im jabłko lub cytrynę. Akcja prędkość, tutaj współpracujemy ściśle z komendami sąsiednimi, gdzie stawiamy posterunki kaskadowe i wyłapujemy osoby, które przekraczają prędkość. Alkohol, narkotyki, przejście poranki to są systematyczne działania, z którymi się Państwo spotykacie na co dzień. Ma to za zadanie wyłapywać potencjalne zagrożenie, osoby potencjalnie stanowiące zagrożenie w ruchu drogowym, czyli potem sprawy przestępstw i wyłączenia. W ramach współpracy z samorządem otrzymaliśmy od Państwa, dzięki Państwu pieniążki na finansowanie służb ponadnormatywnych. W ubiegłym roku była to kwota 30 tysięcy. W ramach tej kwoty zostały skierowane 75 głosowych patroli. Na trasie tych patroli znalazły się miejsca zagrożone, które miejsca wytypujemy na podstawie analizy zagrożenia przestępczością, którą wykonujemy osobiście w ramach spotkań i wniosków Komisji Prawa Bezpieczeństwa Publicznego. Wykorzystujemy w tym celu również mapę zagrożeń, która, jak Państwo wiecie, funkcjonuje w całym kraju już od września. W ramach tej mapy zagrożeń, krajowej mapy zagrożeń, każdy obywatel ma możliwość wybrania miejsca zagrożonego, które w jego ocenie, w subiektywnej jego ocenie jest zagrożone. Jest dostępny 25 kategorii zagrożeń, może z dokładnością do kilku metrów na nim to zagrożenie na mapie, to zagrożenie zweryfikowane przez nas, ustalamy skalę zagrożenia i w ramach przypadku potwierdzenia takiego zagrożenia kierujemy tam dodatkowe służby i patrole. W roku 2016 mieliśmy ponad 500 takich zgłoszeń, z tego 36% zostało potwierdzonych, co implikuje jednocześnie przez nas podjęcie dodatkowych działań profilaktycznych i prewencyjnych. W ramach tych skierowań też do służb ponadnormatywnych. Efektem tych działań tych służb jest wyeliminowanie 138 osób, przeprowadzenie 23 interwencji, ujawnienie 128 wykroczeń, nałożenie 14 mandatów, zastosowanie 114 pouczeń, zatrzymanie na gorącym uczynku jednego sprawcy, ujawnienie 7 nieletnich zagrożonych demoralizacją. Mam nadzieję, że ta współpraca na tym poziomie właśnie wspomagania nas kwotą pieniężną na wolne służby ponadnormatywne będzie w tym roku również. Chciałbym tutaj zmienić troszeczkę formułę tych służb ponadnormatywnych, żeby była ona bardziej elastyczna w porozumieniu. Chodzi o to, żebyśmy nie wiązali się do tego, że służba będzie 6-godzinna, tylko określić sobie stawkę godzinową i wtedy w zależności od okoliczności, miejsca, zagrożenia będziemy decydować o tym, czy ta służba będzie pełniona 4 godziny, 6, 8. Wtedy jesteśmy bardziej elastyczni. Wydatkujemy na pewno te pieniążki zgodnie z ich przeznaczeniem. Na pewno to pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez Państwa odpowiedzialnych i przez nas wynikające z naszej analizy zagrożenia. Bardzo cennym narzędziem naszej walki z przestępczością jest monitoring, o którym tutaj Pan radny wspomniał. Cieszy mnie informacja, że Państwo decydujecie się na poprawę nowoczesnienie tego monitoringu i jego rozbudowę. Osobiście przyglądałem się zapisom kamer i rzeczywiście jest, możecie Państwo sami to mieć takie wrażenie i dostrzec, jak wygląda efektywność kamer cyfrowych w porównaniu z starszych kamer analogowych. Na kamerze cyfrowej jest dużo większe możliwości przybliżenia obrazu, zapisu obrazu, wizerunku osoby, twarzy, dokładnej rysy i ewentualnie zapisów numerów samochodu. chciałbym, żeby taką jedną z idei tego rozbudowy i modernizacji monitoringu była wymiana kamer, zwłaszcza na kamery cyfrowe, nowoczesne, które pozwolą jeszcze efektywniej wykorzystać te kamery. Jeżeli będzie wola Państwa taka, żeby rozbudować ten monitoring o dodatkowe kamery, jak najbardziej byśmy chcieli uczestniczyć w rozmowach na temat wyznaczenia miejsc, gdzie te kamery powinny się znaleźć. Służymy z własną informacją, ale to z Państwa będzie, że powinna być decyzja, ile kamer i gdzie one będą zamontowane. Podsumowując moje wystąpienie, chciałem powiedzieć, że no, dokumenty, które pokazują się, trafiłem 1 stycznia. Wcześniej pracowałem przez prawie 25 lat, od ponad 35 lat pracuję w Policji. Wcześniej przez 17 lat byłem zastępcą komendanta powiatowego Policji w Gdyńskiej Woli. 1 lipca do 31 grudnia byłem pierwszym zastępcą komendanta powiatowego właśnie. Mam spore doświadczenie, spory bagaż informacji na temat jak pozostać w tej służbie i uczynimy z moim zastępcą wszystko, żeby w tym mieście było bezpieczne. Aktualny stan etatowy Komendy Powiatowej w Wieluniu jest 143 etaty policyjne. Na chwilę obecną mamy 2 wakaty, czyli 2 stanowiska, 2 miejsca nieobsadzone. Ja bym również to są jednostki, które mają dużo większe stany wakatów i to one w pierwszej kolejności są zasilane i sukcesywnie te kolejne wakaty będą uzupełniane przez nas. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą, ale mówię, ta wiedza musi być podzielona równo w ramach jednostki. Chciałbym również podziękować Radzie i Panu Burmistrzowi za przydzieloną nam kwotę 510 tysięcy, które wykorzystaliśmy na remont pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Są to teraz warunki no, ciut lepsze. No, nie mówię, że są doskonałe, ale to akurat specyfika tych pomieszczeń sprawia, że to nie muszą być komfortowe warunki. Chciałbym się odnieść teraz do pytań. Tu myślę, że odpowiem na 2 pytania Pana. Trzecie pytanie dotyczy posterunku policji. Władnym do podjęcia decyzji o utworzeniu posterunku jest komendant powiatowy. Jest to komórka samodzielna, prawie samodzielna komórka organizacyjna policji. Na minimalny skład takiej komórki to jest 6 osób, czyli kierownik plus 5 funkcjonariuszy. Kieruję o tym, czy będzie dany posterunek stworzony, czy nie, kierujemy się generalnie zagrożeniem bezpieczeństwa, analizą bezpieczeństwa na danym terenie. Rozpatrujemy w tym względzie sugestie samorządów, rozmawiamy z samorządami, bo samo stworzenie posterunku to nie jest tylko wydzielenie ze struktury jednostki nadrzędnej, 6 etatów. To są pomieszczenia, to jest sprzęt, który muszą ci policjanci na co dzień się posługiwać. W poprzedniej mojej jednostce w Gdyńskiej Woli był posterunek policji w Szabach. Nie wiem, czy Państwo znacie, Szabach jest sporym miasteczkiem. Jest to miasto, gmina i miasto w strukturze burmistrza. Ten posterunek jak najbardziej tam taką spełniał swoje oczekiwania, ponieważ przy liczbie mieszkańców 11 tysięcy pewna część służb była spełniona przez funkcjonariuszy tam, że tak powiem, przydzielonych. Dużym wsparciem było ze strony samorządu. Dostawaliśmy kwotę około 20 tysięcy z samorządu szatkowskiego na funkcjonowanie tego posterunku służb ponadnormatywnych. To nam pozwoliło na częściowe zapewnienie służby w trakcie doby na terenie miasta i gminy Szab. Generalnie jest skład 6-osobowy, 1 z 5 nie jest w stanie obsłużyć, zapewnić 24 godziny służby. I tak będzie musi być tam wzmocnienie innych służb, między innymi ruchu drogowego jako jednostki specjalistycznej, służb operacyjnych. Tak jak powiedziałem, kwestia rozważenia zawsze jest, czy stać taki samorząd na ewentualny pomoc w utrzymaniu, partycypowaniu kosztów utrzymania tego budynku, czy w stosunku do zagrożenia, jakie występuje na danym terenie, wystarczy utworzenie punktu przyjęć interesantów dla dzielnicowego plus kierowanie większej ilości służb doraźnie w ramach zagrożeń, czy może wystarczy tylko służby ponadnormatywne, które będą działać kierunkowo w danych miejscach o danym czasie. Także tutaj kwestia. kwestia rozważenia na chwilę obecną. To, co w mediach słyszymy, to jest działanie związane z likwidacją posterunków, które były miały miejsce likwidacji w latach 2013-2015 i to głównie w tym kierunku się toczy. Tutaj na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bieluniu wiem, że był posterunek w Kątnowie z siedzibą w Wiecznikach. Robiliśmy jeszcze szybką analizę, jak wygląda zagrożenie na tym terenie i na podstawie tej analizy okazuje się, że obecnie pełniące na ten teren kierowane są większe liczby, większa liczba funkcjonariuszy niż była kierowana w ramach funkcjonowania, podczas funkcjonowania posterunku. Także częściej są tam policjanci widziani. Myślę, że tutaj dużym wsparciem dla nas w ramach funkcjonowania w terenie jest osoba dzielnicowego, który na podstawie nowego zarządzenia, które weszło w ubiegłym roku, jest osobą niejako pozbawioną obowiązków, które do tej pory na nim ciążyły. Nie prowadzi postępowań, nie prowadzi czynności wyjaśniających, ma tak powiem być skierowany częściej widziany w rejonie swojego, w swoim rejonie odpowiedzialności, ma się kontaktować ze społeczeństwem. W tym celu, żeby ułatwiony był kontakt ze społeczeństwem, każdy dzielnicowy jest wyposażony w telefon komórkowy. Numery telefonów komórkowych są dostępne na naszej stronie internetowej, jak również w aplikacji mobilnej Moja Komenda. Jeżeli się, tak powiem, taką aplikację może pobrać, jeżeli się wpisze w mojej komendzie miejscowość, której się chce sprawdzić, zostanie wyświetlony numer osoba dzielnicowego, numer telefonu i jego dane kontaktowe, miejsce przyjęcia interesantów. Po godzinach służby, bo wiadomo, że dzielnicowy służy tak jak grafik, że tak powiem, jest przygotowany. Poza godzinach tej służby połączenia z tego telefonu dla dzielnicowych będą przełączane na dyżurnego komendy, który by udzielił informacji, kiedy dzielnicowy będzie służył. Czy to wszystko, panie radny, odnosi posterunku? Teraz odnosząc się do pana przewodniczącego Rady Mieszkańców z Wspaniałej Kazimierza Baranowskiego odnośnie osiedla Wyszyńskiego. Temat jest najbardziej znany, zdążyłem się z nim, że tak powiem, zapoznać i powiem państwu, że to nie jest łatwy temat do rozwiązania. I na pewno go nie rozwiążemy w trybie natychmiastowym i bez taką rozmów i współpracy zarówno Rady Miasta, mieszkańców osiedli, jak i spółdzielni mieszkaniowej. Ponieważ samo postawienie znaku D41, czyli strefa zamieszkania, który wywołuje, implikuje niejako pewne zachowania, obowiązek zachowania się zgodnie z tym znakiem, czyli parkowanie jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych. Dopuszczalna prędkość maksymalna jest 30 na godzinę. Pieszy ma prawo poruszać się po jezdni. To są główne założenia wynikające z tego znaku. I do tych znaków powinni się stosować mieszkańcy. To, co się dzieje, to przekazał pan przewodniczący, to dzieje się tylko na skutek tego, że ludzie nie przestrzegają tych znaków. Również nie byłem na tym osiedlu, przyznaję się od razu, ale z tego, co już tak powiem, przedstawię, jak wygląda to osiedle, na tym osiedlu brakuje infrastruktury drogowej, która by umożliwiała poruszanie się. Wzdłuż bloku są wąskie przejazdy, przejścia, bo trudno to nazwać jezdnią. I te jezdnie są ograniczone, zamknięte znakiem B2, czyli zakaz wjazdu. Generalnie tutaj trzeba, uważam, że trzeba sprawę rozwiązać szerzej i szczególnie, żeby za jednym zamachem nie pozbawić ludzi, mieszkańców możliwości korzystania z pojazdów, możliwości dojazdu do swoich miejsc, bloków, ale i umożliwić im się poruszanie po tym osiedlu. Samo postawienie znaku nie zrobi z nas, że tak powiem, nie zrobi tam porządku. Możemy nastawiać znaki. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 300 ponad postępowań dotyczących parkowania, złego parkowania. Policjanci udają się na teren osiedla, fotografują, filmują, jak są zaparkowane samochody. Wzywamy mieszkańców, których samochody zostały ujawnione zaparkowane w niewłaściwym miejscu. Jak sami państwo wiecie, na terenie takiego osiedla trudno wyznaczyć miejsca parkingowe, żeby się wszyscy zmieścili. A niestety naszą naturą jest to, że musimy podjechać jak najbliżej domu. To, co pan powiedział, ja się tu zgadzam. Ludzie będą stać pod samą klapą i będą parkować na terenie zielonym. Z naszej strony możemy jedynie, jeżeli to nie mówi, nie podejdziemy do tego systemowo, nie rozwiążemy tego tematu systemowo, to pozostanie tylko twarda represja. Jedno pouczenie, następcy nie będzie pouczenia, tylko będzie karanie mandatem. Ale czy to jest, droga wyjścia? Chyba nie. Jest temat kolejny, gdzie możemy, zmienić te znaki strefa zamieszkania, postawić strefa ograniczenia prędkości. Różni się tym, że nie będzie niebieski znak z samochodami, domkami i ludzikami, będzie tylko biały znak, gdzie w kółku będzie ograniczona, wskazana jaka prędkość obowiązuje na daną osiedlu. Wtedy piesi muszą, że tak powiem, stosować się do ruchu, nie mogą się poruszać po drogach, na kierujących nałożony jest tylko obowiązek ograniczonej prędkości. A to też nam się rozwiąże w tematu parkowania. Tych miejsc parkingowych jest za mało. Z tego co wiem, że osiedle teoretycznie jest ograniczenie wjazdu na prawie wszystkich uliczkach, ale jest możliwość wjazdu na to osiedle od strony garażu. Tak byśmy donieśli mieszkańcy, że można na to osiedle wjechać, nie przejeżdżając przez znaki z ograniczeniem tego zamieszkania. Można ograniczyć ten wjazd. Postawimy słupki i będziemy, że tak powiem, egzekwować. Dlatego chciałbym spotkać się najprawdopodobniej na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa, prawa i porządku, związaną z tym drogą starostwa, że ten temat rozwiązać. Bo ten problem nie dotyczy tylko osiedla Wyszyńskiego, ani krajowej tożsamej. Ten sam system i osiedla stare nie są przystosowane. Jest wąskie drogi, nie ma chodników wytyczonych, nie ma możliwości dojazdu.
70 lata.
Czy to wszystko?
Wszystko.
Tak, oczywiście. Salon gier. Proszę Państwa, no te zwolnienie na salon gier nie wydaje policja. Ale my możemy nieco wziąć, że tak powiem, otoczyć opieką prewencyjną miejsca, w których się, że tak powiem, te salony gier. Dlatego te przejawy demoralizacji i ujawniania osób na wakarach, to między innymi po prostu salonu, gdzie jesteśmy. I sprawdzamy, gdzie kontrolujemy. A mówię, to, czy będą te salony otwierane, czy nie, należy do Państwa.
Dziękuję.
W jakimś sensie jakaś kontrola.
Dziękuję panu komendantowi.
Jesteśmy sami, sprawdzamy i ujawniamy osoby, najczęściej mówię, są osoby, które powinny być w szkole, nie są w szkole, są na radarach i kierujemy wtedy do szkół, do sądu i do szkół.
Dziękuję panu komendantowi. Jeżeli osoby, które zabierały głos, chcą ewentualnie adwokatem coś dopytać, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to zgłasza się pan przewodniczący zarządu osiedla, pan Kazimierz Baranowski. Bardzo proszę, ma pan możliwość odnieść się do wystąpienia komendanta, ewentualnie coś jeszcze zapytać.
Witam ponownie. Panie komendancie, pan stwierdził tutaj, że jest, są wyznaczone, oznaczone strefy zagrożeń. Ponad 1500 takich miejsc jest oznaczonych. Z tym, że powiem panu, że widzę, że jest kamera na bloku Przypuśćmy, bo siedzę, bo taka kamera jest. Nie to, że Przypuśćmy, bo ona jest. Na bloku 30, to jest koło szkoły, jest tam blokada przeciwpożarowa. To jest ulica Prymasa Tysiąclecia, dojazdowa do szkoły. Pod tą kamerą znajduje się, tak jak powiedziałem, blokada PEPOŚ, znak zakaz wjazdu przed tą blokadą, w końcu tej ulicy Prymasa Tysiąclecia. Myślę, że ktoś obsługuje monitoring na komendzie i powinien widzieć, że pojazd stoi przy, zastawia bramę, tą blokadę przeciwpożarową. Nie. No, znowu prawie są, bo tam zmieszczą się w tym przejeździe dwa pojazdy. Obstaw za tym znakiem wzdłuż przedszkola numer 4, gdzie jest, jak zaznaczam, zakaz wjazdu. Stoją pojazdy, no nie wiem, brak reakcji, patrole jeżdżą. Z tym, że no patrole, no mamy patrole i patrole ponad normatywne, one reagują na jakieś tam wykroczenia, to znaczy być może na nieczęście, na spożywanie alkoholu, na inne jakieś tam wykroczenia, ale nie reagują na wszystko. Widzą. Widziałem patrol, podjechał blisko tego miejsca, o którym mówię. Zawrócił przed tym brak reakcji. Nawet nie zostawił karteczki tam za wycieraczką, żeby ten kierowca jeden czy drugi zgłosił się. Dobra. Jeszcze.
Dwudniowa sesja.
Panie komendancie, należałoby, mówi pan, że należałoby rozwiązać szerzej ten problem.
Żeby nie omawiał.
Uważam, że należałoby rozwiązać. Należałoby zrobić tak. Jestem za. Trzeba się spokojnie. Tak. I proponowałbym spotkanie zarządców, to znaczy Urzędu Miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej i Rady Osiedla. I ten temat musimy po prostu przerwać. Dbając o bezpieczeństwo, bo to o to chodzi. Naszych mieszkańców. Bo to jest naszym priorytetem. Wspólny. Stwierdził pan, że należałoby być może zmienić ze strefy zamieszkania na strefę. Powiem, że w osiedlu mieszka około 5 tysięcy mieszkańców. Strefa zamieszkania to jest prędkość 20 km na godzinę.
30.
Czy w strefie ruchu jest prędkość się zwiększy? No. Ale tutaj jako temat do
załatwienia.
O ile będzie temat. I proszę, to nie jest lepo. Panie komendancie, to są pisma, tak jak pan widzi, i do burmistrza, i do komendy. No, jeżeli pomoże, to tak jak powiedziałem, to jest nasze zadanie. Mam prośbę jeszcze do pana komendanta sprawy przydatnej, żeby zrobić szkolenie strażaków i otwierania lokalnych. Byłem świadkiem raz przy kontroli tej rozwiązanej. Strażak otworzył kluczykiem i chce otwierać blokadę. No i nie idzie. Blokada poszła. Drugie miejsce było zdarzenie przy wymiennikowym przygotu numer 2. Wieczorem. Jadą na sygnale, no jadą do akcji blokady. Zaś otwierają kluczyki, nie mogą otworzyć. Przecież tam wystarczy tylko podnieść tą blokadę do góry, bo ona już leci. I opuścić, ona już leci. Takie proste. Z tym, że to trzeba potrafić zerować. Tu chodzi, proszę państwa, tu chodzi o czas. Tu chodzi o nasze bezpieczeństwo wspólne.
A te osiedlowe przecież to są skurcze.
Także proszę bardzo i liczę na to, żeby pan nowa, dobra zmiana przyszła.
Dziękuję bardzo. Tutaj jest informacja dla pana przewodniczącego zarządu osiedla, że pan w ramach swoich tutaj kompetencji jako zarząd osiedla możecie organizować państwo również zebrania mieszkańców osiedla, zapraszać tam właśnie na to zebranie przedstawicieli Komendy Policji czy Straży Pożarnej, ewentualnie jakieś takie spotkania z dzielnicowymi, prewencyjne, informacyjne. Również macie państwo taką możliwość, także proszę też korzystać z tej możliwości. Panie, bardzo proszę, panie...
I trzeba to robić.
Panie komendancie, krótko, jeżeli pan chciałby się odnieść do... no nie wiem, słucham pana...
Zamknięto.
Panie radny. Jakiej kwestii? Bo lista mu została zamknięta. Już wcześniej. Proszę bardzo, panie komendancie. Czy chciałbym się odnieść krótko i...
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Tutaj przyjmuję uwagi dotyczące prymasa 1000-lecia ulicy dojazdu do szkół. Sprawdzę, zobaczę, jak to wygląda. Dokonałeś kamera, czy to przygina rzeczywiście przez monitoring. Jeżeli są te efekty, ujawnione takie wykroczenia, tam naruszenia przepisów ruchu drogowego, będziemy podejmować czynności. Tak jak powiedziałem na wstępie, naszym celem nie jest drenowanie kieszeni mieszkańców. Chcemy za każdym razem dać możliwość poprawnego zachowania się, dlatego będziemy dążyć do ustalenia właścicieli pojazdu, który został zaparkowany i na podstawie tej będziemy dokonywać, czy to jest pierwsze jego wykroczenie, czy kolejne. Kolejne będą karane mandatami. Pierwsze wykroczenie uznaje, że należy się pouczenie i wskazanie, jak powinien się poprawnie zachowywać. ale ten temat, który ma pan przyjęcia sprawy.
Dziękuję bardzo, panie komendancie, za dodatkową informację, za wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania, które zadali mówcy podczas dyskusji. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu drugiego. To jest informacja o niebezpieczeństwa przedłożona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Taka informacja również została przedłożona. Czy ktoś z panów radnych chciałby zadać głos i zadać jakieś pytania, ewentualnie o rozszerzenie tej informacji? Zgłasza się pan radny Grzegorz Kucharski. Czy ktoś jeszcze będzie brał głos? Pan już zabierał w sprawie komendanta, już głos pan zabierał. Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Grzegorza Kucharskiego. Lista osób pozdrawiam.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni i szanowni państwo na widowni. Ja króciuteńko tylko jeszcze, ponieważ nie miałem możliwości. Powiem tak, bardzo się cieszę zarówno jeśli chodzi o pana komendanta policji, jak i komendanta straży pożarnej, że panowie bardzo szybko jak gdyby rozpoznaliście się w tych wszystkich zagrożeniach i we wszystkich problemach, z którymi boryka się gmina i gratuluję, że to jest rozpoznane. Miejmy nadzieję, że za tym pójdą, tak jak pan Baranowski mówił, jakieś prace związane, żeby niwelować te rzeczy, a myślę, że miasto będzie współpracowało i tutaj kieruję do pana burmistrza taką wielką prośbę, żeby zwrócił na to uwagę. Dziś pan komendant policji podkreślał bardzo mocno również kwestię parkingów. Walczymy o parking na osiedlu Wyszyńskiego od kilku lat i sytuacja, mam nadzieję, że nabierze takiego nowego rozmachu, panie burmistrzu. Mamy ten parking zapisany w budżecie, także oby jak najszybciej. Dziękuję.
Dziękuję bardco. Zadam się do pana komendanta, młodszego brygadiera, pana Tomasza Lemińskiego, ponieważ zostały zadane pytania w poprzednim wystąpieniu przez pana przewodniczącego zarządu osiedla Kazimierza Baranowskiego. Jeżeli pan komendant chciałby się odnieść do tych pytań czy ewentualnie wniosków, to bardzo proszę. Natomiast ta informacja, która jest przedłożona, radni ją mają. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni goście. Pan przewodniczący osiedla Wyszyńskiego, pan Wydzie Baranowski zadał pytanie. Nawet nie Kazimierz zadał pan pytanie, ale może powiem, że to jest wniosek, żeby przeszkolić strażaków odnośnie tych blokad, które są stosowane przy wjazdach na drogi pożarowe. Także panie przewodniczący, nie trzeba było czekać aż do sesji, że była tylko, czyli komendanta są otwarte cały czas, można było jak najszybciej poinformować o takim, że pan powiedział taką informację, że teraz nie radzili sobie z otwarciem, czy nie umieli tego otworzyć, tak? Także często pan do nas przychodzi, przybywa, rozmawiamy, także taką, no dziwię się, że pana czekała aż do tego momentu, żeby na sesji coś takiego, taki wniosek przesuwać. Ale ustosunkowuję się do tego, także w najbliższych dniach strażacy na pewno pokażą się na osiedlach, zostaną przeszkoleni, mamy dużo nowych strażaków, także myślę, że ta sprawa będzie załatwiona w najbliższym czasie.
Dziękuję bardzo. Panu komendant.
Odnośnie grup pożarowych, no robiliśmy czynności kontrolne rozpoznawcze na osiedlach, no powiem tak. Wiele nieprawidłowości stwierdziliśmy, wiele drzew musi być usuniętych, chociaż nie wiem, czy muszą być, czy nie muszą, ponieważ no, jest jeszcze możliwość wystąpienia do komendanta wojewódzkiego o warunki zamienne i można odstąpić od dostosowania tej drogi pożarowej, ale za to nas wiadomo. Czy kapki schodowe by musiały być wymiany, czy jeszcze inne zastępcze takie warunki komendant wojewódzki może właśnie drogę postanowienia nałożyć na właściciela tej biegu. Coś dla coś. Także dalej kontynuujemy kontrolę na osiedlach. W tamtym roku było robione jeszcze osiedle Bugał i osiedle Armii Krajowej. Decyzją w trakcie Korespondencja na bieżąco jest wymieniana, także myślę, że w niedługim czasie będziemy musieli przeprowadzić to sprawdzenie, to właśnie na Osiedlu sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja tej decyzji.
Dziękuję bardzo panu komendantowi. Myślę, że odpowiedzi zostały udzielone. Zgłasza się do dyskusji jeszcze pan radny Czesław Korpal. Czy ktoś z państwa radnych będzie zabrał jeszcze głos w dyskusji? Jeżeli nie, to lista mówców zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpala.
Ja właśnie w sprawie tych wycinek, że czy na osiedlu Bugaj, przy jednym bloku numer 2 dojdzie do tego, że tam będą wycięte wszystkie drzewa. I pan powiedział, że to się musi trzeba się odwołać do komendanta wojewódzkiego?
Poczekaj? Nie.
Nie, decyzje komendanta są na usunięcie drzew, tak? Ale dalej w decyzji uzgodnieniu jest, że istnieje możliwość warunków zastępczych, które muszą być uzgodnione z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. I on w zamian za to, że dostaje na przykład te drzewa, czy szerokość drogi nie jest zastosowana, wydaje warunki zamienne. Teraz, ale tutaj to jest korespondencja między spółdzielnią mieszkaniową, a komendantem powiatowym. Z relacji z prezesem Zielińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wiem tyle, że właśnie idą w tym kierunku odstępca od przepisów przeciwpożarowych, jeżeli chodzi o same drogi pożarowe.
No bo już jest, wykaz jest, że ileś tam ziemi do wycięcia, a
no nie wszystkie, na pewno nie wszystkie będą, któreś można zostawić, ale no coś za coś, żeby poprawić to bezpieczeństwo w tych obiektach, należy w ten sposób po prostu podejść do tematu. Musi być ekspertyza rzeczoznawcy i uzgodniona z komendantem wojewódzkim Państwa Straży Pożarnej w Łodzi.
Dziękuję bardzo panu radnemu, dziękuję panu komendantowi. To były wszystkie głosy w dyskusji. Dziękuję za jeszcze raz za przybycie na dzisiejszą sesję, za udzielenie tutaj odpowiedzi i dodatkowych informacji. Bardzo dziękuję komendancie. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu trzeciego. Jest to informacja przedłożona przez Straż Miejską Wieluń. Czy do informacji złożonej przez Straż Miejską Wieluń są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. Obecny jest pan komendant Straży Miejskiej w Wieluniu, pan Jarosław Surma. Także jak pytania będą, to pan komendant będzie udzielał odpowiedzi. Do dyskusji zgłasza się pan radny Jan Kępiński. Czy ktoś z państwa radnych będzie jeszcze też zabierał głos w dyskusji? Nie ma. Proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, Panie Komendancie. Do Pana, ponieważ wczoraj już Pana przenagowałem, przepraszam za takie słowa, ale pytania wczoraj zadawałem i zadałem jedno pytanie, które było dla Pana bardzo niewygodne. Panie Burmistrzu, to akurat do Pana. Ponieważ stan Straży Miejskiej jest 6%, wykonuje zadania 4 osoby. Jakie są pana plany? Bo przecież bądź co bądź, jeśli człowiek porusza, to wszędzie się pyta, a gdzie jest straż, gdzie jest straż, gdzie jest straż? To jest niemożliwe. Te 4 osoby, żeby te 4 osoby obsługiwały całą gminę. Czy te 2 etaty, które tam wiszą, będą uzupełnione, czy pan ma jakieś inne plany? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadam na pytanie pana radnego Jana Kępińskiego. Otóż, proszę państwa, jak widać z zapisów budżetu, które realizujemy, gmina inwestuje, angażuje duże środki w bezpieczeństwo, choćby na służby ponadnormatywne, które są kierowane do policji, jak na monitoring, który też rozbudowujemy. W związku z tym i też są wspólne patrole. W związku z tym na chwilę obecną analizuję, czy jest potrzeba zwiększenia jeszcze zatrudnienia w Straży Miejskiej. Czy to zatrudnienie, które jest, nam pozwala na te takie nasze obowiązki, których no, nie może za nas wykonywać policja, takie choćby jak właśnie kontrola przyłączy kanalizacyjnych, kontrola spalania, czy to Straż Miejska realizuje. No, analizujemy to. Czy jest warto zwiększać zatrudnienie, czy tymi siłami, które w tej chwili mamy, plus zwiększając środki na służby, takie jak policja,
monitoring,
co ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i takie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, co zrobić, w którym kierunku pójść.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie. Bardzo proszę, zgłasza się pani Janina Zapotna. Więcej zgłoszeń nie ma, lista musów zostaje zamknięta.
Panie przewodniczący, ja bym bardzo prosiła, ponieważ pan komendant mówił na temat tych salonów, ale nie uzyskałam odpowiedzi, to chyba pan burmistrz będzie uprzejmy. Kiedy, czy może pan komendant, w jakim okresie zostało wydane pozwolenie na otwarcie tego salonu?
Dziękuję. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
To wydaje mi się, jest swoboda działalności gospodarczej i to wydaje mi się, że finansów, jeżeli jest. Ale jeżeli pani to nie satysfakcjonuje, to postaram się odpowiedzieć pani ministernie dokładnie. To moja odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Myślę, że na piśmie proszę ewentualnie tą odpowiedź doprecyzować i pani radnej przekazać. To były wszystkie głosy w dyskusji. Zamykam ten podpunkt i przechodzimy do informacji o stanie bezpieczeństwa gminy Wieluń przedłożonej przez Zarząd Miejsko-Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest na sali obrad naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, który w ramach swojej funkcji nadzoruje działalność Straży Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Wieluń. Jeżeli będą jakieś pytania, to pan naczelnik postara się udzielić odpowiedzi. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma, nikt się nie zgłasza do dyskusji, a zatem ta informacja, która została przedłożona, została przez Radę przyjęta. I przechodzimy do podpunktu 5. Jest to informacja o pustostanach i zagrożeniach budowlanych. Czy są jakieś pytania do przedłożonej informacji? Zgłasza się pan radny Grzegorz Kucharski,
Jan Kępiński.
Pan radny Jan Kępiński. Na razie więcej zgłoszeń nie ma, lista musów pozostaje otwarta. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Ja mam tylko krótkie pytanie do pana burmistrza. Co się dzieje w temacie pustostanów znajdujących się przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika i Świętej Barbary? Ja już pytałem o to na komisji ostatnio, pan burmistrz, że jakoś tak uciekając, że tak powiem, śpiesząc się na inne spotkanie, odpowiedział, że jest coś w toku, że działania są w toku, ale bardzo bym prosił o konkrety.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Podejrzewam, panie przewodniczący, że chyba to jest to samo pytanie, ale ja już jestem zagłębiony w tę sprawę, że nie jest współpracy z panem naczelnikiem, ponieważ ten budynek, który jest naprzeciwko parkingu w ulicy Kopernika, jest na działce gminy, ale postawiony przez prywatną osobę. I tutaj, panie burmistrzu, nie ma innego wyjścia. musimy ten budynek wykupić, zrobić porządek, bo to nie jest ozdoba. Bo naprawdę szpeć, a to jest drogę krajowy. To przecież nie jest do żywienia. Absolutnie, bo on też wygląda nieciekawie. Także koniecznie tu trzeba to wykupić. Dziękuję bardzo. A dalej to już poruszałem wszystko, już pan naczelnik wie, o wszystkim informował. Naczelnik zabierze głos.
Dziękuję bardzo. Było pytanie ze strony pana radnego Grzegorza Kłaskiego. Bardzo proszę o odpowiedź pan naczelnik Michał Jak.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeśli chodzi o budynek przy ulicy Kopernika, ten budynek jest postawiony na gruntach gminy, natomiast przez osobę prywatną. I tutaj budynek stanowi własność osoby prywatnej, grunt stanowi własność gminy. W poprzednim roku obiekt był kontrolowany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Podczas tej kontroli właściciel obiektu zobowiązał, w sumie deklarował się, że podejmie prace mające na celu remont tego budynku, ewentualnie rozbudowę, ponieważ będzie chciał tam dalej prowadzić działalność gospodarczą. No niestety nie zostały żadne prace ani żaden wniosek do nas skierowany, dlatego w styczniu tego roku wystąpiliśmy ponownie do powiatowego inspektora nadzoru o skontrolowanie tego budynku. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że budynek został wybudowany w latach 90. to jeszcze przez innych właścicieli. Ten pan od nich odkupił ten budynek. No i może sobie tutaj rościć prawa do tego budynku, ponieważ miał zgodę i gminy i miał pozwolenie na budowę ten pierwotny właściciel. Także tutaj jedynie co ze strony gminy może być zrobione, no to tak jak tutaj pan radny wspomniał, wykupienie tego budynku i ewentualnie później gmina mogłaby podjąć jakieś działania. Zobaczymy teraz, czy podczas tej kontroli, czy w tym roku dojdzie do jakiegoś porozumienia ze strony z właścicielem i rzeczywiście może ten budynek będzie nabierze takiego wyglądu i będzie tak funkcjonował, że tutaj zadowoli i mieszkańców, nas wszystkich. Jest również tam na skrzyżowaniu ulicy Kopernika i Świętej Barbary też drugi budynek, który również jest jako zagrażający bezpieczeństwu. W tamtym roku też był kontrolowany, natomiast kontrola wykazała, że nie stwarza zagrożenia. Po ich terenie stwierdziliśmy i tutaj po sygnałach też pana radnego Kępińskiego, że strop jest zawalony, budynek bezpośrednio przylega do drogi i też w tym roku, w styczniu ponownie została informacja do powiatowego inspektora przekazana odnośnie przeprowadzenia kontroli tego obiektu. Do dnia dzisiejszego niestety nie mamy jeszcze żadnej informacji ani zawiadomienia o planowanej kontroli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze korpa.
Czy ktoś z państwa będzie jeszcze zgłaszać? Zgłasza się pan Czesław Korpal. Więcej zgłoszeń nie ma. Lista mu zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu.
Ja bym do tego jeszcze dołożył na ulicy Mokre.
Dziękuję bardzo. Czyli też jest to wzięte. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Dyskusja zostaje zamknięta. Tym samym został rozpatrzony punkt trzeci porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń na 2017 rok. Będą autopoprawki. Bardzo proszę pan o zabranie głosu burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, w paragrafie drugim dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy Wieluń na 2017 rok zgodnie z nowym uchwałem załącznikiem nr 2 do uchwały. I tak dział 700 zmniejsza się planą kwotę 320 tysięcy złotych na realizację wydatków związanych z nabyciem nieruchomości do zasobów gminy. Dział 758 zwiększa się o kwotę 320 tysięcy dotacji celową na rzecz powiatu wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi kwiatowej nr 4508E Wieluń-Dąbrowa-Kurów w miejscowości Kurów. Po drugie dodaje się paragraf trzeci paragraf numer 3 następujący brzmi dokładnie. Dokonuje się zmian dodatkowo majątkowych gminy Wieluń na 2017 rok zgodnie z załącznikiem numer 3 do uchwały. Po trzecie, paragraf 3 i paragraf 4 otrzymuje oddarzenia analogicznie 4 i 5.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy jeszcze informacja, Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej na wczorajszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały wraz z autopoprawkami. Do dyskusji zgłasza się pan.
W punkcie, w którym będziemy zabierać.
Dobrze. Czy ktoś z panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały?
Tak.
Autopoprawek się nie głosuje, bo są autopoprawki.
Zgłoszone.
Przez autora. Jest w tej chwili dyskusja w punkcie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń na rok 2017. Zgłaszają się pan radny Wojciech Suja. Czy ktoś jeszcze?
Nie ma.
Nikt się nie zgłasza. Lista usług zostaje otwarta. Proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście, ja mam pytanie, czy wy w takim razie przywrócą autopoprawkę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi gdyńskiemu. My jako gmina będziemy więcej wpłacić niż powiat? Będziemy więcej
pomóc powiatowi,
te 300 tysięcy i na tym polega pomoc powiatowi, bo tak nie za bardzo rozumiem.
To jest pytanie, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze będzie zabierał głos w dyskusji? Zgłasza się pan radny Sławomir Kafel. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni gości, chciałem tu odpowiedzieć koledze Wojtkowi jak gdyby na to pytanie. W przebudowie drogi powiat z gminą będzie partycypował równo w 50%, natomiast zwiększenie o 320 tysięcy jest związane z koniecznością przebudowy wodociągu, przyłączy wodociągowych, które w chwili obecnej znajdują się w pasie drogowym. No a trudno by było, żeby w tym momencie dwie firmy, jedna kopałaby, prawda, wodociąg, druga firma by przebudowywała drogę. Nas jako powiat nie stać na to, że będziemy czekać na przetarg, który wyłoni wykonawcę wodociągu, przebudowy wodociągu w Kurowie. I niech on ma termin wykonania, daje na to do końca września, skończy we wrześniu, a my będziemy drogę przebudowywać w październiku, listopadzie, to już nie są takie warunki, prawda? Więc dlatego w 100% gmina pokrywa przebudowę wodociągu, natomiast droga jest przebudowana 50/50. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. W takim razie, ponieważ w samej później uchwale dotyczącej tego, o czym przed chwilą jeden i pan drugi radny mówili, mowa jest o piśmie skierowanym przez Starostwo Powiatowe do pana burmistrza, na podstawie którego to pisma właśnie mamy udzielić pomocy finansowej powiatowi. Chciałbym się dowiedzieć, w takim razie, co zawiera to pismo od starosty? Jak uzasadnia starosta to, że w tej chwili podwyższamy tą kwotę pochodzącą z budżetu gminy?
Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia Pawła.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Otóż wodociąg w miejscowości Kurów został wybudowany na początku lat 80. i przynajmniej kilka, a nawet kilkanaście razy w roku ten wodociąg z racji korozji po prostu tego materiału ulega awarii. Wydaje się, że jeżeli w tej chwili byśmy wykonali budowę nowej drogi, budowę nowego chodnika, budowę chodnika, a nie linii tego wodociągu, który, jak mówię, ulega awariom w sposób cykliczny. To później byśmy mieli problem, że tą nową drogę, tą nową chodnik byśmy musieli niszczyć. Stąd uznaliśmy, że i tak czeka nas zmiana tego wodociągu, to zrobimy to teraz i żeby to zrobił jeden wykonawca, a nie dwóch. I stąd to zadanie jako zlecamy, dokładamy na rzecz powiatu, że powiat w swoim zakresie przetargu dołoży również specyfikacji wymiany tego wodociągu, tych instalacji wodnych, które są w 100% własnością gminy. I taka była idea, w ramach przetargu oczywiście. Taka wymiana wodociągu też chcę Państwu radnym przypomnieć, odbyła się kilka lat temu w miejscowości Turów, gdzie również ten wodociąg był wymieniany, bo tam też były tego typu awarii. I w tej chwili od momentu wymiany tych awarii po prostu nie ma i nie niszczymy nawierzchni chodnika czy nawierzchni drogi. No wydaje się, że takie postępowanie jest słuszne, że pewne rzeczy przewidujemy, a wystarczy przyjechać, pojechać po miejscowość Turów i zobaczyć, ile jest właśnie tych awarii, bo przecież widać nawierzchni, jakie są skutki takich awarii.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów, dyskusji nie ma. Ponownie głos zabierze pan radny Grzegorz Kuchacki.
Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, co zawiera pismo starosty do pana burmistrza. A dlaczego wiąże tą sprawę? Ponieważ wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy my z jednej strony, drodzy Państwo, za chwilę będziemy jedną uchwałę uchylać od tej pomocy, którą mieliśmy udzielić powiatowi, dlatego że powiat nie uzyskał dofinansowania od wojewody z tak zwanych, jak tu Państwo odpowiada, schetynówek. Więc ja się pytam, co się zmieniło w tej chwili w powiecie? Czy po prostu nagle to dofinansowanie będzie, że powiat zwraca się po raz kolejny z prośbą o dofinansowanie i to o dofinansowanie w wyższej kwocie niż to miało miejsce w tej poprzedniej uchwale? Pytam się, dlatego że no, jak gdyby przestaje rozumieć trochę działania powiatu. Jeśli tej schetynówki nie było, to myślę, że te pieniądze, które być może nie wystarczą w tej chwili powiatowi na przebudowę w całości tej drogi, można równie dobrze było wykorzystać w innym aspekcie, ale nie chcę tutaj doradzać i nie chcę być złym doradcą oczywiście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na to pytanie, ono dotyczy kolejnych dwóch punktów w porządku obrad. W tej chwili obradujemy nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń. Zostało to wyjaśnione, skąd te 320 tysięcy i na co dodatkowe środki. Więc jak będziemy w punkcie 5 i 6 podejmować uchwały w sprawie pomocy dla powiatu, wtedy to pytanie i odpowiedzi na pewno zostaną udzielone. Dziękuję. To były wszystkie głosy w dyskusji. Dyskusja została zamknięta. Proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Dybinę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 34 łamane przez 332 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Wieluń na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 211, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały wraz z autopoprawkami zgłoszonymi na dzisiejszej sesji, proszę o podniesienie ręki. Radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. 16 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciwny. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 5 porządku. To jest podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 26 łamane przez 269 przez 16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4508E Bieruń, Dąbrowa, Kurów, miejscowości Kurów. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych pragnie zabrać głos? Zgłasza się pan radny Sławomir Kapel. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Wytłumaczę, dam odpowiedź na te zadane wcześniej pytania. Ta uchwała jest uchylana w związku z tym, że powiat wieluński nie uzyskał dofinansowania, w związku z tym nie mógłby realizować tej inwestycji wspólnie z gminą Wieluń, bo ta uchwała o udzieleniu pomocy odnosiła się do przebudowy drogi w ramach tak zwanej schety nówki. Środki tam były zabezpieczone w przypadku 25% od gminy Wieluń, 25% od powiatu i liczyliśmy na 50% od wojewody. W związku z tym, że nie uzyskaliśmy, nie będzie realizowana inwestycja w 100%, tylko w zmniejszonym zakresie i ta uchwała jest uchylana. Następna byłaby podejmowana w wysokości tych 730 tysięcy zaokrąglonych na przebudowę drogi. Powiat wieluński ma też zabezpieczone swoje środki i przebudowa drogi byłaby w 50% realizowana przez środków powiatu i gminy. Natomiast gmina Wieluń w 100% będzie pokrywała w tej przebudowie drogi przebudowę przyłączy wodociągowych. Nie można tych przełączy wodociągowych nie przebudować w tym trakcie, ponieważ jeśli wodociąg idzie, przyjmijmy, z prawej strony, to będzie i tak przecinana cała droga, żeby dokonać przyłączy tych domów, które są po lewej stronie. Więc logiczne jest, że będzie to wykonywała jedna firma, prawda, po przetargu i nastąpi po prostu rozliczenie. Natomiast to, że widzi się potrzebę, prawda, tak jak tutaj kolega mówił do mnie, że ulica Pałowu. Pałowu nie możemy przeznaczyć środków na ulicę Pałowu, ponieważ nie mamy jeszcze projektu. Nie, ja nie mówię, że ty bo. No, trudno jest ogłaszać przetarg na ulicę Pałowu, jeśli nie mamy dokumentacji jeszcze na ulicę Pałowu. To jest logiczne, jak dla mnie wydaje się.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bo ponieważ panie radny. Panie radny Kucharski, proszę bez udzielenia głosu nie prowadzić dyskusji z panem radnym Kaplanem. Również bym bardzo prosił, aby jeżeli projekty uchwał przedkłada burmistrz Wielunia, to udzielał odpowiedzi na pytania, żeby udzielał burmistrz lub osoba wskazana przez burmistrza. Ponieważ no, pan radny, ja rozumiem, że pan jest skarbnikiem powiatu, natomiast zasadne jest, aby to wnioskodawca udzielił odpowiedzi. Być może wnioskodawca ma inną odpowiedź, dlatego tutaj proszę, trzymajmy się tej formuły. Proszę o zabranie głosu pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Do pana ponawiam oczywiście pytanie odnośnie tego, co znajduje się w tym piśmie od starosty. A jak gdyby komentując jeszcze ten projekt uchwały, powiem tylko, że przed chwilą usłyszałem od pana Sławka to, że te pieniądze, które wydamy, ponad 1 000 000 zł z budżetu miasta i starostwo około 730, tak, jeśli dobrze pamiętam, tysięcy złotych, to nie będzie kwota, która doprowadzi do tego, że ta droga zostanie przebudowana i dokończona w całości. To tylko tyle chciałem zobaczyć. Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji nad przedłożonym projektem uchwały? Są jakieś pytania? Bardzo proszę ponownie pan radny Sławomir Kaplan.
Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Goście, kolego radny, no logiczne jest, że jeśli przeznacza się tylko 50% na przebudowę drogi, a nie 100%, to że nie przebuduje się całej drogi i chyba nie trzeba być wielkim matematykiem, filozofem czy kimś, żeby to po prostu zrozumieć. Tak? Natomiast panie przewodniczący, na jakiej podstawie prawnej pan twierdzi, że nie mogę się wypowiadać i udzielać odpowiedzi?
Na tej podstawie, że.
Na podstawie prawnej, ja się pytam.
Na takiej podstawie, że wnioskodawcą projektu uchwały jest burmistrz i to on udziela i on odpowiada za przedłożony projekt uchwały. Natomiast pan może mieć swoje zdanie, natomiast pan nie powinien udzielać odpowiedzi radnemu, ponieważ radni zwracają się do projektodawcy, tak, o wyjaśnienia, zadają pytania. Jeżeli pan radny, ktoś zwróci się do burmistrza i powie, proszę, zwracam się do skarbnika powiatu o udzielenie odpowiedzi, to ja rozumiem, że pan wtedy odpowie. Natomiast no, uważam, że taka formuła powinna być zachowana i to wynika z pewnej logiki. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, pytam się o podstawę prawną, a nie o pańskie zdanie.
Dobrze, panie radny. Sesję prowadzi przewodniczący i on udziela głosu bądź nie udziela i ewentualnie jeżeli uważa, że wystąpienie nie jest właściwe, ewentualnie nie na miejscu, to po prostu albo przerwa takie wystąpienie, ewentualnie przyjmie uwagę tej osobie. Nie wiem, jeżeli tutaj też chciałbym do pana burmistrza zwrócić się, żeby na pytania tutaj radnych, no pan burmistrz odpowiadał ewentualnie osoba wskazana przez pana burmistrza, tak? Może pan burmistrz wskazać, że proszę tutaj pana skarbnika powiatu o udzielenie odpowiedzi, tak? Bo później ja nie wiem, czy odpowiedź pana skarbnika, radnego Sławomira Kaftana, pan się utożsamia z tą odpowiedzią, czy to jest pana odpowiedź? Ponieważ on za pana odpowiada, więc jest naturalne, że pan powinien potwierdzić, tak? To jest moja odpowiedź, tak? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze głosy w dyskusji? Ktoś z państwa chciałby radnych zabrać głos? Nie ma. Bardzo proszę pan radny, proszę pan burmistrz
Paweł Kasa. Panie Przewodniczący, ponieważ padło pytanie, to ja na to nie chcę odpowiedzieć. Pan radny Grzegorz Kucharski był łaskaw zapytać, jaka była treść pisma, które skierował pan starosta do gminy. To pismo po prostu treści swojej nie zastosuje go dosłownie, bo to jest niemożliwe. Natomiast przekaz tego pisma jest odzwierciedlony w projektach uchwał, które tutaj przedstawiamy. Czyli pan starosta nam napisał, że wniosek, który został przez starostwo złożony w ramach programu budowy dróg lokalnych, ale niestety nowy nie uzyskał dofinansowania i w związku z tym pan starosta proponuje, aby ta inwestycja została podzielona na etapy i finansowana częściowo i finansowana po połowie z budżetu gminy Wieluń, z budżetu starostwa powiatowego. No i taka była treść tego pisma i niniejszym te uchwały, które są przedłożone są odpowiedzią na to pismo. Natomiast chcę stanąć też w obronie pana radnego Kaftana, ponieważ akurat pan radny Kaftan zabrał głos jeszcze przed pytaniem, które zadał następnie pan Grzegorz Kucharski, pytanie w tym punkcie. I ja odebrałem to jako odpowiedź po prostu intencji, które przyświecały powiatowi, który jest operatorem tej drogi, który jest właścicielem tej drogi i jest tym, który składał dokumentację, projekt, prawda, wszystko jest w obrębie i odebrałem to jako intencja i strona powiatowa, natomiast jeżeli oczywiście byłyby mówione przez pana radnego Kaftana rzeczy niezgodne z prawdą, to przecież jestem tutaj i bym zareagował w taki sposób, jaki powinien był zareagować. Też tutaj dziękuję panu radnemu Kaftanowi za ten głos, bo to był głos taki, który wynikał z naszych uzgodnień z panem starostą.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Proszę o wiceprzewodniczącego Franciszka Wydynę o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała numer 34 łamane przez 333 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 roku. Uchylająca uchwałę numer 26 łamane przez 269 łamane przez 16 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 8 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej numer 4508E Wieluń Dąbrowa Kurów w miejscowości Kurów od kilometra 5 plus 506 i pół do kilometra 6 plus 276,5 długości 770 metrów od kilometra 6 plus 276,5 do kilometra 6 plus 528 długości 251,5 metra od kilometra 6 plus 528 do kilometra 7 plus 165 długości 637 metrów. Na podstawie artykułu 10, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Siedemnastu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 6 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4508E Wieluń Dąbrowa Kurów miejscowości Kurów. Tutaj będzie autopoprawka. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza.
Panie Przewodniczący, Panie Radny, zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały. I tak zmienia się w treści paragrafu pierwszego, który otrzymuje brzmienie. Udziela się z budżetu gminy Wieluń pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1 053 810 zł powiatowi wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację wykonania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4508E Wieluń Dąbrowa Kurów miejscowości Kurów.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów radnych pragnie zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłasza. Wobec powyższego proszę wiceprzewodniczącego Franciszka Wydania o odczytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 34 łamane przez 334 łamane przez 17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wieluńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4508E Wieluń Dąbrowa Kurów miejscowości Kurów. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje.
Dziękuję. Pełny tekst uchwały Państwo radni mają przed sobą. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Siedemnastu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 17 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt porządku obrad i ogłaszam 10-minutową przerwę.